Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 15 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program w całości wypełnią aktualności watykańskie. Naszym gościem będzie ksiądz profesor Andrzej Szostek, który opowie o obradach Papieskiej Akademii Pro Vita. Poinformujemy o podróży kardynała Grocholewskiego do Kenii i arcybiskupa Celliego do Indii. Powiemy też o działalności Papieskiej Fundacji na rzecz Sahelu. Program zaczynamy od głównej wiadomości dnia, czyli spotkania Benedykta XVI z biskupami Irlandii w cieniu pedofilskich skandali. Zapraszamy. Do Watykanu przybyli na dwudniowe spotkanie z papieżem i przedstawicielami Kurii Rzymskiej biskupi ordynariusze Irlandii. Przedmiotem obrad jest kryzys tamtejszego kościoła, będący wynikiem ujawnienia skandali z nadużyciami seksualnymi niektórych duchownych wobec nieletnich oraz kryciem takich przypadków przez władze kościelne. Owocem narady ma być specjalny papieski list do wiernych Irlandii. Biskupi przywieźli też pismo wystosowane do Ojca Świętego w imieniu ofiar nadużyć, w którym między innymi żąda się finansowego zadośćuczynienia w wysokości miliarda euro. Jak poinformował rzecznik irlandzkiego episkopatu, przedmiotem dyskusji nie będzie natomiast kwestia dymisji hierarchów oskarżanych o krycie przypadków pedofilii wśród duchownych.
Posiedzenie rozpoczęło się od wspólnej mszy w grotach watykańskich. Podczas liturgii kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone zachęcił irlandzkich pasterzy do potraktowania obecnego kryzysu jako ewangelicznej próby. Pozwoli ona Kościołowi oczyścić się i umocnić, o ile stanie on w prawdzie i przyzna się do popełnionych win. Do tego jednak nie wystarczy się upokorzyć, ale trzeba stać się pokornego serca, dodał kardynał Bertone, wskazując na potrzebę otwarcia się na Ducha Świętego, który daje moc przez zwyciężenia trudności bez tracenia wiary i zaufania do Boga.
Benedykt XVI spotkał się z irlandzkimi biskupami dwukrotnie, rano i po południu. W sumie ich dzisiejsze obrady trwały 6 godzin. Zdaniem prymasa Irlandii, kardynała Seana Brady, watykańskie spotkanie to wstęp do długiego procesu pokuty i pojednania.
Wielokrotnie w moim życiu przybywałem do Rzymu, ale nigdy nie towarzyszyła mi tak silna modlitwa. Wiem, że tą modlitwą objęty jest również Ojciec Święty, a także członkowie jego kurii. Jest to już nasze trzecie spotkanie poświęcone tej sprawie. Papież jest tym bardzo przejęty. To spotkanie zostało bardzo starannie przygotowane, ale jest tylko małym krokiem na bardzo długiej drodze. Mam nadzieję, że po naszym powrocie do Irlandii uda nam się przełożyć to spotkanie na proces pokuty, odnowy i pojednania dla dobra wszystkich. Oczywiście wszystkim przyświeca ten sam cel, a mianowicie ochrona dzieci. Zgadzamy się również z tym, co Ojciec Święty przedstawił nam w czasie wizyty ad limina. Potrzeba tylko, by wszyscy poważnie się nad tym zastanowili.
Prawdziwa formacja naukowa wymaga solidnych fundamentów moralnych. Konsekwencje edukacji bez odniesienia do etyki mogą być katastrofalne, ostrzegł kardynał Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej uczestniczył w ubiegły piątek w obchodach 25-lecia Katolickiego Uniwersytetu Afryki Centralnej w Nairobi w Kenii. Profesorom i studentom przypomniał o potrzebie zachowania katolickiej tożsamości uczelni i ich religijnej misji zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II zawartym w Konstytucji Apostolskiej Ex Corde Ecclesiae. Kardynał Grocholewski zaznaczył również, że zadaniem wszystkich ośrodków oświatowych musi być promowanie humanizmu, który pomaga w integralnym rozwoju człowieka.
Powstały przed 25 laty Katolicki Uniwersytet Afryki Centralnej przyznał prefektowi watykańskiej dykasterii doktorat honoris causa. W ten sam sposób zostało też wyróżnionych 5 innych osobistości. W uroczystości uczestniczył również kenijski minister oświaty, który podziękował stolicy apostolskiej za wkład Kościoła katolickiego w dzieło edukacji na Czarnym Lądzie.
Prahy, stolicy Republiki Zielonego Przylądka, dobiegło dziś końca doroczne spotkanie Papieskiej Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu. Swą działalnością obejmuje ona 9 państw położonych wzdłuż południowych obrzeży Sahary i z tego powodu narażonych na pustynnienie i suszę. Są to Burkina Faso, Czad, Gambia, Gwinea-Bissau, Mali, Mauretania, Niger, Senegal i Zielony Przylądek. Fundacja z zasady nie zajmuje się pomocą bieżącą, lecz stara się raczej wspierać ustawiczny rozwój tego regionu, mówi biskup Jean-Pierre Bassin, przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji.
Fundacja nie interweniuje w przypadkach nagłych potrzeb, tym zajmują się lokalne Caritas. My prowadzimy programy długofalowe. Chodzi nam w pierwszym rzędzie o właściwą formację mieszkańców, aby stali się prawdziwymi ekspertami w dziedzinie rolnictwa. Muszą się bardzo ostrożnie obchodzić z roślinnością, unikać gospodarki rabunkowej, nie niszczyć przyrody. Uczymy ich, jak dbać o ziemię, jak budować zapory powstrzymujące rozszerzanie się zasięgu słonych jezior, morza czy pustyni. To z kolei pozwala na zwiększenie upraw z korzyścią dla wszystkich. Fundacja prowadzi swą działalność od 26 lat. Największe owoce naszej działalności widać w zmianie mentalności mieszkańców naszych krajów. Dziś już dobrze wiedzą, że inwestycja w środowisko się opłaci, ale jest też jeszcze inny aspekt. W naszym dziele uczestniczą przedstawiciele różnych grup etnicznych, co pomaga w ich pokojowym współistnieniu. Środowisko naturalne to miejsce, w którym żyjemy na co dzień. Jeśli ulega ono degradacji, odbija się to również na stanie ducha. Łatwo wtedy o konflikty, o wodę, o ziemię, o lasy. Kiedy natomiast wspólnie walczymy o naturę, już sam ten fakt jest elementem sprzyjającym pokojowi.
Mówił biskup Jean-Pierre Bassin, przewodniczący Rady Administracyjnej Papieskiej Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu.
Dużym wyzwaniem dla Kościoła jest wejście w cyfrowy świat i zaoferowanie społecznościom internetowym opieki duszpasterskiej, uważa arcybiskup Claudio Maria Celli. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu spotkał się w Delhi z odpowiedzialnymi za komunikację w indyjskich diecezjach. Pochwalił przy tym indyjski Kościół za pionierskie wysiłki w budowaniu systemu kształcenia medialnego.
Internet bez wątpienia ułatwił komunikację, przyspieszył dzielenie się wiedzą i jak nigdy zbliżył do siebie kultury. Doprowadził też do powstania nowych, ponadnarodowych społeczności, które spotykają się w cyfrowym świecie, zauważył arcybiskup Celli. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tym samym czasie nowe technologie zachęcają do nienawiści, konsumpcjonizmu, wykorzystywania i manipulowania innymi. Internet pozostaje jednak wielkim wyzwaniem dla Kościoła, choć jest on świadomy ryzyka i trudności, jakie się z nim wiążą. By nowa technologia objęła olbrzymią liczbę biednych ludzi w trzecim świecie, konieczne jest zmniejszenie nierówności w dostępie do świata cyfrowego. Szef Watykańskiej Dykasterii Medialnej widzi tu istotną misję Kościoła. Katolickie strony internetowe mają być na tyle atrakcyjne, by przyciągnąć poszukujących prawdy w cyberprzestrzeni, zachęcał przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu. Mają one też być dostosowane do młodych ludzi. To oni spędzają w sieci najwięcej czasu. W Europie młodzież wysyła średnio dziennie prawie 30 wiadomości przez internet, a robi to raczej z rozpaczy, by pokonać samotność, dodał arcybiskup Celli.
Prawo naturalne jest fundamentem godności osoby i jej ochroną przed manipulacjami i swawolą w odniesieniu do ludzkiego życia, przypomniał w ubiegłą sobotę Benedykt XVI w przemówieniu do członków Papieskiej Akademii Pro Vita. Ich aktualne zgromadzenie ogólne poświęcone było bioetyce i prawu naturalnemu. Już po zakończeniu obrad o ich podsumowanie poprosiliśmy jednego z polskich członków Akademii, księdza profesora Andrzeja Szostka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Księże profesorze, dobiegły końca obrady Papieskiej Akademii Pro Vita. Czego tym razem dotyczyły?
Prawa naturalnego, o ile jest ono przydatne w rozstrzyganiu różnych trudnych kwestii związanych z bioetyką. Punktem wyjścia naszych refleksji był dokument wydany przez Kongregację Doktryny Wiary, który właśnie odnosi się do doktryny prawa naturalnego. Oni wydali taką konkluzję swoich obrad. Ta była punktem wyjścia z kolei dla nas, oczywiście zaopatrzona w szereg innych pytań, trudnych i złożonych, interdyscyplinarnych, w tym sensie, że łączących z sobą zarówno perspektywę teologiczną i filozoficzną, jak i ściśle naukową, zwłaszcza medyczną, oraz praktykę tych, którzy z tym mają na co dzień do czynienia. Takie łączenie perspektyw naprawdę nie jest łatwe. Jestem pełen podziwu dla tych, którzy potrafią rozumieć wzajemnie język do tego stopnia, że są zdolni potem formułować pewne konkluzje na jakoś zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców. Pani profesor, której nazwiska nie umiem powtórzyć, więc nie chcę jej krzywdzić, znakomitą zrobiła syntezę, która zarazem okazała się, zdaniem niektórych dyskutantów, zbyt twórcza jak na syntezę i rozwinęła się pewna dyskusja, ale ja myślę, że taki jest właśnie cel takiego głosu, żeby on zbierał pewne wątki, jednocześnie prowokując do dalszej dyskusji, ponieważ jedną z fundamentalnych tez, czy jednym z fundamentalnych przekonań, które dzielą tutaj licznie zgromadzeni członkowie Akademii, jest ta, że prawa naturalnego nie trzeba traktować jako zamknięty kodeks łatwych do odczytania i zastosowania przepisów, ale raczej jako wyzwanie do tego, aby z normatywnej natury ludzkiej umieć wyprowadzać pewne sensowne konkluzje w szczegółowych przypadkach oraz podjąć dialog ze światem, zwłaszcza w kontekście takich teorii, takich poglądów, które nie tylko kwestionują stałość ludzkiej natury i sens prawa naturalnego, ale kwestionując tak niejako redukują człowieka i całe człowieczeństwo wyłącznie do wymiarów z jednej strony doczesnych doznań, przyjemności i celów, to jest sekularyzm, z drugiej do czysto pozytywistycznej w sensie prawnym debaty na temat tego, na co się ludzie zgadzają, wyłącznie w takim demokratycznym duchu stanowienia prawa, które większość uzna za obowiązujące. To daje pole do popisu dla różnego rodzaju manipulacji głosami właśnie takimi, żeby przeprowadzić swoje opcje, natomiast odrywa nas od pewnego fundamentu filozoficznego w najszerszym tego słowa znaczeniu, znaczy rozumienia świata i człowieka i tego wszystkiego, co w nas zakorzenione i czego dowolną decyzją zmienić nie możemy, a ignorując to, możemy tylko sobie szkodzić.
Księże profesorze, czy samo pojęcie prawa naturalnego jest dzisiaj jeszcze dla współczesnego człowieka nośne, przekonujące? Widzimy, że Benedykt XVI w ostatnim czasie coraz częściej używa innego sformułowania. Mówi o ekologii ludzkiej, bo to pojęcie dzisiaj jest bardziej nośne. Czy to jakiś świadomy zmiana kierunku, czy tylko po prostu zabieg retoryczny?
Ekologia ludzka nie jest równoznacznikiem prawa naturalnego. Rzeczywiście termin prawo naturalne jest kłopotliwy. On był taki zresztą od dawna, dlatego że komentarze na jego temat, sposób jego pojmowania często był mylący, zwłaszcza że on jakoś przez samą nazwę prawo nawiązuje do prawa stanowionego, tymczasem jego natura jest dość radykalnie inna niż prawa stanowionego. Z drugiej strony rezygnacja z tego terminu, to także był jeden z głosów w czasie tej debaty tegorocznej, często oznacza rezygnację z pewnej perspektywy. Nie kłócimy się o słowa, ale w tych słowach często zawarta jest wcale niebłaha informacja, czy ja wiem jak to nazwać, kierunkowskaz. Jeśli my zrezygnujemy z terminu prawo naturalne, zrezygnujemy z terminu natura ludzka, zrezygnujemy z jakichś powodów także z mowy o pewnej godności ludzkiej tam, gdzie nie będzie to dla nas wygodne, my obcinamy sobie możliwość uchwycenia pewnej perspektywy, która pozwala odsłonić całe bogactwo i całą wartość ludzkiego bytu i płynące stąd konsekwencje normatywne. Więc nie o słowa tylko chodzi. Tam, gdzie da się odsłonić perspektywę prawa naturalnego, nie używając tego terminu, tam lepiej to robić, żeby nie powodować niepotrzebnych komplikacji. Ale bądźmy ostrożni z decyzją o rezygnacji całkowitej z tego terminu. On ma za sobą jednak wielką historię i ma za sobą wielką właśnie perspektywę metafizyczną i antropologiczną, którą niełatwo zastąpić czym innym. Ekologia ludzka, nie jestem pewien, czy również w interpretacji Benedykta XVI ma być równoważnikiem prawa naturalnego. To jest raczej jedna z konkluzji prawa naturalnego, to jest raczej jeden z kontekstów, którego Nie wolno nam ignorować w imię respektu dla człowieka, który przejawia się także w możliwie dobrym odczytaniu i zastosowaniu naturalnego prawa moralnego.
Ja się zastanawiam, czy to raczej nie jest taki nauczycielski sposób, żeby dotrzeć do współczesnego człowieka, bo sam ksiądz profesor wspomniał, że w pracy tej Papieskiej Akademii uczestniczy wielu specjalistów. Bioetyka i prawo naturalne to jest sprawa dla specjalistów. Z drugiej strony są to sprawy, z którymi też trzeba dotrzeć do szerokiego odbiorcy, bo to ci szerocy odbiorcy, ich przedstawiciele w parlamencie ustanawiają prawo stanowione. Jak dotrzeć w takim razie?
Powiedziałbym tak, to jest mój głos. Nie chcę tutaj powiedzieć, że to jest reprezentatywny dla całej Akademii, ale rzecz cała da się także i tak streścić. Czy nasze przekonania moralne na temat tego, co słuszne i niesłuszne, dozwolone i zakazane, mają charakter tylko odruchów emocjonalnych, tak jak chcą to emotywiści interpretować wszystkie nasze przekonania moralne, czy też mają charakter uzasadniony. Jeśli uzasadniony, to czy jest to uzasadnienie czysto religijne, wobec którego będziemy mieli zarzut, że chcemy robić, jeśli to chcemy przełożyć na stanowione prawo, państwo religijne, które niekoniecznie wszyscy muszą w nim się dobrze czuć jak w domu, czy też ma charakter argumentów dostępnych tak zwanemu naturalnemu rozumowi. Otóż stanowisko Kościoła zresztą od dawna, myślę, że my je wszyscy tutaj podzielamy, jest takie, że stać nas na pewne argumenty stojące u podstaw przekonań moralnych. Jeśli ich nie ma, to jesteśmy gotowi te przekonania również kwestionować. Otóż jeśli my sięgamy do naturalnych argumentów, czyli tych, które odnoszą się do dostępnego nam świata, przez rozum i doświadczenie dostępnego, dla naszych naturalnych władz dostępnego, to my właśnie wchodzimy w perspektywę prawa naturalnego. Powtarzam, wypowiadając to słowo albo nie, często lepiej nie, ale nie tracąc perspektywy takiej, że rezygnacja, czy też świadomi będąc tego, że rezygnacja z perspektywy prawa naturalnego oznacza rezygnację z racjonalności naszych przekonań moralnych, a to już jest bardzo groźna rzecz.
Ostatnie pytanie, jak to wygląda w Polsce? Na ile świadomość prawa naturalnego w Polsce jest silna?
Słaba. W tym sensie, że ten termin także i u nas nie należy do najbardziej znanych i najlepiej rozumianych, ale ja nie jestem pewien, czy trzeba nam z tego powodu organizować sesje tłumaczące, co to jest prawo naturalne. To jest przedmiot nieustannych definicji i dyskusji. Problemem naprawdę także i w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, jest to, żebyśmy sobie zdali sprawę, gdzie mają korzenie nasze także normatywne, prawne rozstrzygnięcia. W Konstytucji jest zapisana godność, która jest przedustawna. To jest bardzo cenny zapis w naszej Konstytucji, niezależnie od dyskusji, jaka się wokół niej teraz toczy, że ona ma charakter przedustawny, to znaczy nie jest stanowiona przez ludzi. Ona jest punktem wyjścia dla wszelkich praw stanowionych. Cóż to innego, jak właśnie odwołanie do perspektywy prawa naturalnego, które tam nie jest wymienione i Bogu dzięki nie jest wymienione, bo by tylko budziło nowe dyskusje. Ale doprowadzenie do końca tej konkluzji, jak się okazuje, nie jest łatwe. Wszystkie dyskusje dotyczące aborcji, wszystkie dyskusje dotyczące doświadczeń na embrionach ludzkich świadczą o tym, jak trudno nam to prawo stanowić, jak bardzo ta perspektywa z jednej strony przyjęta i zaakceptowana nawet w naszej Konstytucji i przyjęta i zaakceptowana przez wszystkich, którzy tę dyskusję podejmują, trudna jest do dokończenia takiego, aby przyniosła jakąś satysfakcjonującą, przynajmniej wielu z nas, konkluzję.
Księże profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo. Szczęść Boże.
Wysłuchaliśmy rozmowy z księdzem profesorem Andrzejem Szostkiem, członkiem Papieskiej Akademii Pro Vita.
Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.